Paweł Ptaszyński, dzień dobry wieczór w kolejnym wydaniu. Być może przyszła ci kiedyś do głowy taka myśl, że a może rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. Popularny tok myślenia, szczególnie teraz. A mój i twój dzisiejszy gość rzucił, a właściwie rzuciła to wszystko i wyjechała w Bieszczady, ale na Kanarach. I tak trzeba żyć. Jak się zdobyć na takie wyzwanie? Co się z tym wiąże? Odpowiedź już za moment. Zostań razem z nami.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Po drugiej stronie łącza internetowego w miejscowości Puerto Rico de Gran Canaria jest Katarzyna Drelczuk. Kasiu, witam cię serdecznie.
Witam serdecznie.
Jak pogoda?
Bardzo piękna. Mamy dzisiaj 26 stopni Celsjusza. Jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco.
I teraz wszyscy ci, którzy nas słuchają, myślą sobie... A nie powiem, co myślą.
Że mam fajnie.
Tak, to też, ale to oprócz tego coś jeszcze myślą. Kasia to jest podróżniczka przez duże P. Lista odwiedzonych, Kasiu, miejsc przez siebie jest długa.
No, myślę, że długa, tak. Ponad 40 krajów na 3 kontynentach. O. Jest o czym opowiadać.
Ty prowadziłaś też wideoblog pod nazwą 7 podkutych słoni. Czy to jest nadal aktualne?
Nie do końca, dlatego że zmieniła się teraz nazwa. Nazwa zmieniła się na Wałkowanie świata, dlatego że myślę, że jest trochę bardziej adekwatna do tego, co teraz robię.
No okej, dobra. To teraz idźmy dalej. Twoje ostatnie zrealizowane wyzwanie, nie licząc Wysp Kanaryjskich, to...
No myślę, że te wyspy to jest coś, co przychodzi mi od razu na myśl. To było największe wyzwanie, myślę, że tego roku. Rzucenie wszystkiego i przyjechanie tutaj.
A wcześniej?
Na początku roku byliśmy w pięknej podróży w Azji. Zwiedziliśmy Tajlandię, Laos i Singapur. Było wspaniale, to było również piękne wyzwanie.
Zanim przejdziemy do Kanarów, to o samym podróżowaniu parę słów zamieńmy. Czy możemy zaryzykować tezę, że większość ludzi lubi podróżować i czerpie radość z oglądania nowych miejsc?
Jak najbardziej. Myślę, że
tu się
ja
zgadzamy.
Się zgadzam z tą...
Dobra,
tak,
tu się zgadzamy. Natomiast myślę, że druga część tej tezy jest też taka do rozważenia, że większość z nas ogranicza się na przykład do letniego wyjazdu na urlop.
No tak, jak najbardziej. Jest to podyktowane z naszym stylem życia. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby spędzić większość swojego czasu w podróży.
I właśnie, częste podróżowanie to już jest wyzwanie, ale ty udowadniasz, że można sobie poradzić. I w tej części naszego spotkania chciałbym poprosić cię o parę wskazówek, jak zrobić, żeby móc podróżować częściej i dalej. Bo ja mam wrażenie, że w dużej mierze główne ograniczenie to jest nasza własna głowa. Bo pieniądze, bo czas, bo urlop, bo to trudne. Pomówmy o tym trochę.
Oczywiście. Wydaje mi się, że wiesz, to jest tak, że musimy sami sobie postawić pytanie, czego tak naprawdę w życiu chcemy. Co chcemy osiągnąć. I jeżeli weźmiemy, dajmy na to 100 takich, wiesz, losowo wybranych osób i zapytałbyś tych 100 osób, czy chciałyby podróżować całe życie albo przenieść się do jakichś ciepłych krajów i tam mieszkać, to ja jestem pewna, że 100 z tych osób odpowie, że tak, jak najbardziej.
Albo przynajmniej na chwilę.
No właśnie. Kiedy przychodzi do działania jednak, okazuje się, że tak naprawdę... No nie każdy jest w stanie zrealizować to, o czym marzy. I teraz twoje pytanie, w jaki sposób możemy starać się realizować te nasze marzenia? To przede wszystkim, jak już wiemy, że to jest coś, czego chcemy, że to jest taki styl życia, o jakim marzymy, to myślę, że przede wszystkim zdanie sobie z tego sprawy to jest właśnie ta pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. A później to całe nasze życie podporządkowujemy, właśnie pod to. I ze mną było tak, że tak naprawdę ja wiedziałam od zawsze, że ja nie chcę mieszkać tylko w jednym miejscu na świecie, że ja chcę podróżować, chcę doświadczać nowych rzeczy, chcę być w nowych miejscach. I żeby to zrealizować, to starałam się również wybrać w taki sposób swój zawód, żeby mi to umożliwiał.
A ten zawód to, jeżeli mogę zapytać?
Jestem analitykiem biznesowym, analitykiem systemów IT.
No tak, czyli biznes analizować można w każdym miejscu na świecie.
Dokładnie. Ale żeby było ciekawiej, to może powiem ci, że to nie było też takie proste i oczywiste, dlatego że ja z wykształcenia jestem magistrem inżynierem technologii żywności. I kiedy byłam na tych swoich studiach, to mniej więcej już na końcu studiów, zrozumiałam, że to nie jest tak do końca to życie, które chcę prowadzić, że kiedy będę tym technologiem żywności, to będę związana z tą swoją jedną, jedyną pracą, pójdę do jakiegoś tam zakładu produkcji spożywczej, dajmy na to takiego Danona, w którym siedzi taki technolog żywności i opracowuje nowe smaki jogurtów i że będzie tam tak, że po prostu spędzę ten cały swój czas do emerytury prawdopodobnie. Ciężko by mi było też z takim zawodem wyjechać gdzieś i realizować go gdzieś tam w świecie. Dlatego zaczęłam szukać takich możliwości, co mogę zrobić, żeby stać się bardziej mobilna. I zaczęłam od tego, wyobraź sobie, że zrobiłam kurs instruktora fitnessu. Bo pomyślałam sobie, o, fajna sprawa, będę mogła się gdzieś tam za granicą zaczepić i popracować sobie jako instruktora aerobiku.
Przecież za granicą też ludzie lubią być fit.
No, oczywiście, na całym świecie lubią, myślę. Także to jest jakiś tam dobry start. No, później okazało się, że z tego nie ma tak dużych pieniędzy, więc zaczęłam kombinować dalej. No i ostatecznie ja zdecydowałam się na to, żeby podjąć jeszcze jedne studia i skończyłam właśnie analizę biznesową, co umożliwiło mi taką, wiesz, totalną zmianę mojej ścieżki kariery. I dzięki temu teraz no, jest tak, jak jest.
Dobra, a powiedz, czy to, ten moment, wiesz może, kiedy to się wydarzyło? Ten moment, kiedy tak właśnie przeklikało w głowie, dobra, ja robię swoją własną wyprawę, nie żadne tam biuro podróży, ja będę biurem podróży. Kiedy to było? Jak dokąd ta pierwsza wyprawa cię zaprowadziła?
To jest trudne pytanie, żeby tak to umiejscowić w czasie, dlatego że wydaje mi się, że te podróże były gdzieś we mnie, wiesz, tak od zawsze. Że to jest taki styl życia, który trochę przekazali mi moi rodzice, dlatego że jeszcze jak byliśmy mali, to zawsze z rodzicami bardzo dużo wyjeżdżaliśmy. I oni gdzieś tam zaszczepili we mnie tą ciekawość świata, więc ona zawsze gdzieś tam była, ale no kiedyś nie było tak łatwo, jak jest teraz. Ja jestem jeszcze z tych czasów, kiedy granice były pozamykane, loty były bardzo drogie, więc nie każdy mógł sobie pozwolić.
A do Bułgarii jechało się maluchem, prawda?
Tak. Tak. I to wiele, wiele godzin. Tak więc to nie było takie proste, jak jest teraz. I myślę, że kiedy ten świat zaczął się zmieniać, kiedy zobaczyłam, że wszystko staje się takie proste i tak łatwo jest teraz zrealizować marzenia i ja mogę w końcu żyć tak, jak zawsze tego chciałam, to pomyślałam, że muszę to wykorzystać. I to był ten moment. A pierwsza wyprawa, bo też o to pytałeś, to było chyba jakieś 15 czy nawet 20 lat temu. Byłam wtedy z plecakiem w Skandynawii. I to był plecak, namiot, prawie 2 miesiące w Szwecji i Norwegii. Bardzo fajna podróż. I dosyć trudna do realizacji, przepraszam.
A dlaczego wtedy jeszcze,
trudna? Wtedy jeszcze nie było tak łatwo jak teraz. Wiesz, teraz mamy internet, jest bardzo łatwy dostęp do informacji. Tak naprawdę podróże jest dużo łatwiej zrealizować niż kiedyś, kiedy wszystko musiało się opierać w zasadzie na takich papierowych przewodnikach. Jechałeś i tak do końca nie wiedziałeś, co zastaniesz tam na miejscu.
Czy pieniądze to jest naprawdę duża przeszkoda, która tam powoduje problemy przy organizacji takich wypraw?
Myślę, że to wszystko zależy od tego, gdzie chcesz jechać. Ale tak naprawdę, jeżeli mocno czegoś pragniesz, to pieniądze nie są dużą przeszkodą. Jeżeli chciałbyś jechać na 8-tysięcznik, no to myślę, że tutaj
No trochę problem.
Byłyby pewne problemy z pozyskaniem tych pieniędzy, aczkolwiek no, jak życie pokazuje, nie jest to niemożliwe. Teraz jest naprawdę bardzo dużo możliwości, bardzo dużo sposobów na to, aby też te pieniądze pozyskać. Dużo ludzi, których nie stać na podróże, dużo ludzi, którzy prowadzą blogi podróżnicze, vlogi podróżnicze, korzysta na przykład z takich opcji jak Patronite, gdzie patroni, czyli ludzie, którzy wspierają, oglądają, czytają.
A wpłacają pieniążki.
Dokładnie.
A przepraszam, że zapytam, bo dżentelmeni i nie rozmawiają, i damy nie rozmawiają o pieniądzach przed południem, ale że już po południu, to ja zapytam, czy ty korzystałaś z takich form finansowania swoich podróży?
Nie, do tej pory nie.
Czyli
wszystko finansuję sobie sama.
Jakie wyzwania stają przed takimi podróżnikami, samotnikami, którzy do Skandynawii z plecakiem wyruszają? Bo no, pierwsze coś, co może przychodzić na myśl człowiekowi, to jest na przykład, nie wiem, no dobra, no noc cię zastanie gdzieś, no ale masz namiot, rozbijesz i pójdziesz spać. A co poza takimi elementarnymi rzeczami tobie się przytrafiało na przykład?
Pamiętam, że kiedyś już prowadziliśmy rozmowę i pytałeś mnie właśnie o bezpieczeństwo w podróży, czy były jakieś takie sytuacje podczas tych różnych moich wyjazdów, kiedy było coś naprawdę niebezpiecznego. I ja wtedy ci powiedziałam, że nie było nic takiego i nadal to podtrzymuję. Być może mam takie wielkie szczęście, ale powiem ci, że tak obserwując świat, ja wychodzę z takiego założenia, że mimo wszystko więcej jest na tym świecie ludzi dobrze nastawionych, ludzi pozytywnych, ludzi takich, którzy chcą cię poznać, są ciekawi ciebie i jeżeli potrzebujesz tej pomocy, to tej pomocy ci również udzielą.
I to fajne, dlatego tam podkreśliłem to tą gwiazdką, efektem dźwiękowym, wężykiem, to można podkreślić. To jest wartościowe, to co właśnie teraz przekazałaś. Twoja najtrudniejsza do ogarnięcia podróż do tej pory to?
Najtrudniejsza. Kiedy pytasz o najtrudniejszą, to zawsze przychodzi mi na myśl Afryka. Afryka zawsze była dla mnie trudna. Azja jako kontynent jest bardzo przyjemnym miejscem do podróżowania, bardzo przyjaznym turystom. Natomiast Afryka jest ciągle jeszcze taka dzika i mało o niej wiemy. I dużo różnych przygód może nas spotkać właśnie tam, więc przygotowanie się do takiej podróży.
Na przykład.
Może z buta wyskoczyć skorpion na przykład. Też takie rzeczy się zdarzały.
A czy ty już w Afryce stopę postawiłaś na czarnym lądzie?
Tak. Byłam w paru miejscach.
Gdzie konkretnie?
Ruanda, RPA, Zimbabwe.
Okej.
Uganda.
Czego nie polecasz początkującym globtroterom? Ktoś nas słucha, na przykład chciałby, myśli sobie, dobra, to ja chcę urzeczywistnić teraz te marzenie i będę taką Kasią Drelczuk, która sobie lubi pojeździć po świecie. Czego nie powinni robić początkujący podróżnicy?
Myślę, że przede wszystkim powinni się dobrze przygotować do swojej podróży. Są pewne miejsca, które są trudne do podróżowania. Jeżeli mówimy o samotnie podróżujących kobietach na przykład, wydaje mi się, że taka na pierwszą podróż, samotna podróż do krajów arabskich niekoniecznie może być dobrym pomysłem. Nie mówię, że zupełnie nie, ale może nie na pierwszą podróż. Do tego trzeba się dobrze przygotować. Warto jest dobrze sobie rozplanować budżet, żeby nie okazało się też tak, że jesteśmy tam i nagle nie mamy za co wrócić albo z czego przeżyć. No i dobrze jest chyba pomyśleć sobie o ryzyku, jakie wiąże się z tą podróżą, w którą chcemy się udać.
A powiedz jeszcze a propos dopinania budżetu. Czy to jest tak, że budżet masz na każdy dzień na przykład i jest jakaś taka święta, nienaruszalna kwota, która jest przeznaczona tylko na powrót? Jak to wygląda w praktyce? Mm-hmm.
Ja robię to w taki sposób, że robię sobie taki budżet na całą podróż i później dzielę mniej więcej, ile mogę wydać każdego dnia. Oczywiście jest tak, że ciężko jest się utrzymać w ryzach, że tak powiem. I czasem jest tak, że się wyda więcej jednego dnia, ale wtedy wiesz, że konkretnego dnia musisz wydać troszkę mniej. I jakoś tak dzięki temu jesteś w stanie utrzymać przy sobie te pieniądze, że tak powiem. Dlatego, że kiedy wyjedziesz gdzieś, to zwykle jest tak, że te pierwsze dni, kiedy doświadczasz wszystkiego, są tak szalenie ciekawe, że te pieniądze lecą i trudno jest je
utrzymać. Tu w Tajlandii skorpiona trzeba spróbować, prawda?
Tak.
Mamy kasę, mamy pomysł i gdyby rzucić to wszystko i wyjechać sobie tak na Kanary, ale na troszeczkę dłużej. I o tej najświeższej twojej akcji chciałbym, żebyśmy teraz pomówili.
Łowcy wyzwań.
Paręnaście dni temu na twoim Facebooku znalazłem informację, że przeprowadziłaś się na Wyspy Kanaryjskie. Tak zapytałem nieśmiało, a to tak na stałe? Powiedziałeś, że no na razie tak na zimę, tak?
Tak, dokładnie. Taki jest plan na najbliższy czas.
Dobra.
Nie wiem, jak długo tutaj zostanę, ale póki co bardzo mi się podoba.
A co cię tak wzięło?
Powiem ci tak. Ten rok był bardzo trudny. Bardzo trudny ze względu na pandemię. Ja uwielbiam podróżować, uwielbiam to uczucie wolności, jakie się wiąże z podróżowaniem. Ale to nie jest tak, że ja cały czas muszę być w podróży. Ale ja lubię czuć, że mogę gdzieś pojechać. A ta pandemia i to, że nie mogliśmy się w zasadzie nigdzie ruszyć, no powiem ci szczerze, że wpłynęła na mnie bardzo tak destrukcyjnie. Więc stwierdziłam, że kiedy tylko otworzą się granice i będzie taka możliwość, to muszę uciec w jakieś fajne, ciekawe miejsce i tam sobie spędzić ten najbliższy czas. Bo nawet jeżeli zamkną mnie tutaj na jakiś czas, to wszystko, co mnie otacza, jest nowe. Mam do zwiedzenia całą piękną wyspę, a jak skończy mi się, wiesz, możliwość zwiedzania tej wyspy,
to druga wyspa.
Tutaj wokół, tak, cztery inne, które są równie ciekawe, więc jest naprawdę co robić.
Tutaj zatrzymajmy się na moment, bo o ile kwestia wyjazdu na przykład na tydzień, dwa, trzy, no miesiąc gdzieś na wakacje w jakieś egzotyczne miejsce, to jest inna bajka, ale ty podjęłaś decyzję o przeniesieniu się, że tak powiem, z całym swoim życiem i dobytkiem, tak? Właśnie tam.
Tak, tak, zgadza się. Zostawiłam wszystko, wzięłam jedną wielką walizkę, w której zapakowałam najbardziej potrzebne rzeczy, drugą, w którą zapakowałam cały sprzęt fotograficzny i filmowy, bo będę tutaj, mam zamiar tutaj nakręcić parę fajnych filmów i wyjechałam odkrywać nowe lądy.
I taka decyzja, czy to jest kwestia dużej odwagi, czy po prostu biorąc pod uwagę to, że ty już jesteś wprawioną podróżniczką, wiesz, na pół roku na Kanary, juhu, jedziemy.
Powiem ci, że ja nie postrzegam tego jako odwagi, aczkolwiek jak rozmawiałam z moją rodziną i z moimi znajomymi, to większość głosów była właśnie taka, ło, jedziesz tak daleko, a nie będziesz tęsknić, a nie będzie ci źle. Były różne takie właśnie głosy pośród moich znajomych. Nie wszyscy to rozumieli, że chcę wyjechać.
Na przykład zdarzyło się tak, że ktoś usłyszał o twojej decyzji i powiedział, Kaśka, ty zwariowałaś?
Oczywiście, że tak. Moi rodzice.
Pozdrawiamy, jeżeli słuchają.
Pozdrawiam serdecznie.
No właśnie, to jak przygotować się do rzucenia wszystkiego i do takiego wyjazdu na obcą ziemię obiecaną?
Tak jak ci mówiłam, dla mnie to była decyzja, która jest związana z tym stylem życia, jaki prowadzę. Ja bardzo dużo podróżuję. Jestem w zasadzie w ciągłej podróży. Kiedy tylko mogę, to wyjeżdżam, więc dla mnie to nie jest jakaś duża nowość. Styl pracy też, jaki prowadzę, pozwala mi na to, żeby pracować z dowolnego miejsca na świecie tak naprawdę. Aczkolwiek tutaj strefa czasowa, powiedzmy, że ma jakieś znaczenie, dlatego że pracuję dla firmy europejskiej, więc dobrze, jak się mieszczę w tej strefie czasowej naszej europejskiej. Jeżeli ktoś chciałby się przygotować do takiego wyjazdu w nieznane, do opuszczenia naszego kraju, chociażby na to, aby spędzić zimę w jakimś ciepłym miejscu, no to myślę, że że przede wszystkim tutaj, oj, to jest trudne.
No właśnie, to nie są proste rzeczy, bo ja na przykład tak bym chciał sobie, może niekoniecznie na Kanary, ale nie wiem, może jakaś Malta, albo...
No ja myślę, że dla ciebie byłoby to bardzo proste, bo tak? Ty również możesz jak najbardziej pracować zdalnie. Bierzesz swoją rodzinę pod pachę, tak? Pakujesz potrzebne rzeczy i jedziesz i cieszysz się słońcem i życiem.
W pewnym sensie tak, no ale to nie jest takie proste.
A dlaczego? Jakie widzisz trudności?
No bo wiesz, bo trzeba, nie wiem, może wszystko sprzedać samochód, by trzeba było jakiś kredyt zaciągnąć. Zwróć uwagę, że najczęstszy argument przeciwko takim decyzjom to są właśnie pieniądze. No bo ludzie naturalnie myślą o tym, no z czego my będziemy tam żyć.
Okej, to pierwsza taka rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest to, że wielu ludzi, którzy myślą o wyjechaniu, wyprowadzeniu się, myślą o tym jako o czymś na stałe. Musisz sobie uświadomić, że to wcale nie musi być na stałe. To nie jest tak, że wiesz, palisz za sobą wszystkie mosty, że rzucasz pracę, sprzedajesz dom, samochód, pakujesz się i mówisz adios i wyjeżdżam, więcej mnie nie zobaczycie.
Albo po prostu nara.
Tak, to domo może być na chwilę, to może być, wiesz, na początek, na miesiąc, dwa, trzy pojedź i zobacz, jak się czujesz w tym innym miejscu. Bo może być tak, że wyjedziesz i okaże się, że tak naprawdę ta tęsknota za krajem, za Polską, za rodziną jest tak duża, że wcale tak dobrze nie będziesz się czuć tam za tą granicą. Więc wtedy warto mieć też do czego wrócić, nie?
No okej, okay. Czyli nie można z góry zakładać, że już kaplica, że zostajemy na tych Kanarach już do końca życia.
Nawet myślę, że się nie powinno.
Okej.
Okay. Nie powinno się tak zakładać.
A powiedz w takim razie, ty też nie zakładasz, że zostaniesz tam na zawsze.
Nie, ja zakładam, że to jest czasowe. Jest jeszcze tak dużo miejsc na ziemi, w których można mieszkać i które można poznawać, że grzechem byłoby mieszkać tylko w jednym.
No właśnie, bo ty jesteś podróżniczka. Ale na przykład wyobraźmy sobie, nie wiem, hipotetycznego faceta, który mówi, nie, po prostu nie, dość. Ja wyjeżdżam, pakuję się, zbieram mandżur i dzida. Może być na te Kanary. Uczepmy się tych wysp. I on zdecydował, że chce. No to jak tam się można, że tak powiem, zorganizować? Jak w ogóle zorganizować sobie pracę na 2, 3, 4, 5 miesięcy, tak jak w twoim przypadku, a co dopiero na dłużej?
Okej, to tak jak ci mówiłam, ta praca w moim przypadku to nie wymaga organizacyjnie w zasadzie niczego. Dlatego, że ja mówię, że pracuję zdalnie. W tym momencie nawet nie ma takiego problemu, dlatego że w zasadzie od roku my już pracujemy zdalnie, a nie z siedziby firmy. Więc tak naprawdę mojemu pracodawcy jest wszystko jedno, czy ja jestem tutaj, czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, to praca nam tutaj odpada, prawda?
Mhm.
Jeżeli chciałbyś sobie załatwić mieszkanie, to polecam coś takiego jak Airbnb, gdzie możesz sobie załatwić wynajem długoterminowy. A jak jesteś już na miejscu, bo wiesz, możesz to zrobić tak na miesiąc, dwa i przyjeżdżając w dane miejsce, jak już stwierdzisz, że faktycznie ci się tutaj podoba, to w międzyczasie rozglądasz się i badasz teren. Fajne jest też to, że wyjeżdżając tutaj odkryłam, może nie jest to bardzo odkrywcze, ale na Facebooku jest bardzo dużo grup lokalnych mieszkańców. Także jak jedziesz na przykład na Gran Canaria, to masz taką grupę jak Polacy na Gran Canaria, Polacy na Wyspach Kanaryjskich, Polacy
Janusze na Janusze i Grażyny z reklamówkami i z parawanami.
No w każdym razie to są ludzie, którzy już tutaj są od jakiegoś czasu, już tutaj żyją, niektórzy już mieszkają nawet na stałe. I wyobraź sobie, że no, ci ludzie bardzo są pomocni.
I masz już takich zaprzyjaźnionych rodaków tam na miejscu?
Tak, jak najbardziej. Pierwsze, co zrobiłam, zanim jeszcze wyjechałam, to właśnie zapisałam się do takiej grupy facebookowej i tam zasięgnęłam wszystkich informacji, które były mi potrzebne do tego, żeby wyjechać. Bo wiesz, no nie czarujmy się, no nie mamy wiedzy na temat tego, jak tutaj się żyje. No możemy sobie poczytać blogi, pooglądać vlogi, ale fajnie jest też zasięgnąć właśnie informacji z pierwszej ręki, więc dobrze ją mieć od ludzi, którzy już tutaj są. Więc naprawdę polecam takie grupy facebookowe. Jestem przekonana, że one są w dowolnym miejscu na ziemi, bo życie pokazuje, że Polaka można spotkać naprawdę wszędzie.
I on się zaraz zaczęli poprosić, żebyś przywiozła im trochę podwawelskiej.
No jest coś w tym.
Dobra, mamy, no to zakładając, że no właśnie pandemia i praca zdalna, to w tym przypadku jest dużo łatwiej. A czy wyobraziłaś sobie na przykład taką sytuację, że no nie życzę tego oczywiście, ale może się zdarzyć tak, że na przykład, nie wiem, no firma tobie podziękuje, albo nie będziesz mogła więcej pracować zdalnie i musisz na przykład szukać czegoś na miejscu. Mhm. Jest taka opcja w twoim przypadku?
Jest taka opcja, ale no, w mojej branży też nie ma takiego dużego problemu. W branży IT cały czas poszukuje się specjalistów, więc to nie jest duży problem. Myślę, że znalezienie pracy to jest, nie wiem, kwestia miesiąca może. Ale na taką ewentualność na pewno zawsze dobrze mieć jakąś tam poduszkę finansową, żeby, no żeby nie była to sytuacja zbyt stresująca dla nas.
Czyli jakieś oszczędności tam.
Tak. Jak najbardziej.
Trzeba mieć. Jak w ogóle aklimatyzacja w twoim przypadku? To jest pierwszy raz twój na Kanarach, twoja bytność, czy już gdzieś tam wcześniej jakieś Lanzarote było i myślę sobie, o, jeszcze raz wrócimy tam.
Byliśmy już raz na Teneryfie, bardzo nam się podobało. No i stwierdziliśmy, że spróbujemy teraz innej wyspy. Wybraliśmy Gran Canaria. I jaka klimatyzacja? No powiem ci, że jest trochę za gorąco jak na razie.
Tak źle, tak niedobrze. W Polsce za zimno, na Kanarach za gorąco.
No tak. Mamy początek listopada i naprawdę 26 stopni Celsjusza. Pełne słońce dzisiaj jest. Ja tutaj siedzę, zamknęłam sobie okno, żeby nikt mi tutaj nie przeszkadzał, nie było żadnych hałasów. To naprawdę w mieszkaniu zrobiło się bardzo gorąco. Ale jak tylko skończymy tę rozmowę, to pakuję ręcznik i lecę wykąpać się w oceanie. Co ty na to?
Super. No, ja wychodzę na deszcz i wracam do domu.
Złota polska jesień.
Złota, złoto-szara chyba. A w ogóle jak tam miejscowość Puerto Rico de Gran Canaria? To jest duża miejscowość, taka mieścinka raczej? To wioseczka może jest? Jak to określić?
To jest malutka miejscowość położona nad samym oceanem, bardzo ładna. Jest to raczej miejscowość taka turystyczna.
Czyli parawany.
No nie właśnie.
A nie, bo tam
mamy,
nie.
Mamy teraz, wiesz, mamy teraz koronawirusa, mamy teraz pandemię i Wyspy Kanaryjskie bardzo mocno ucierpiały. Myślę, że no, w sumie nie tylko Wyspy Kanaryjskie. Jest tutaj bardzo mało turystów. Szacuje się, że obłożenie w tej chwili na Wyspach Kanaryjskich to jest jakieś 15% tego, co jest normalnie tutaj w tym czasie. Więc jest bardzo dużo miejsc pozamykanych. Niektóre sklepy są pozamykane. Nie jest tak łatwo.
Dobra. Wiadomo, że i o tym też powiedziałaś chwilę temu, że trzeba mieć plan awaryjny. Zarówno na samą podróż, jak i na taką dłuższą wyprawę. Jak taki plan awaryjny sobie zaplanować? Czy twój plan awaryjny na przykład przewiduje, że za 2 tygodnie trzeba będzie się pakować i wracać?
Tak, przewiduję coś takiego. Tworzenie takiego planu awaryjnego oczywiście zależy od tego, w jakim miejscu jesteśmy. Są miejsca, które są trudne do podróżowania i te plany awaryjne są bardzo ważne do tego, żeby je mieć. Dlatego, że kiedy jesteśmy na miejscu, to czasem trudno jest nam rozpoznać ten moment, w którym powinniśmy się na przykład wycofać już i nie iść dalej. Tutaj plan awaryjny na Wyspy Kanaryjskie, no tak, no może się wydarzyć bardzo dużo rzeczy. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to, że nas tutaj zamkną, niż to, że będę musiała wracać. Ale jestem też gotowa na to, że będę musiała zostać tutaj długo, długo i nie będę się mogła stąd ruszyć.
Coś mi pod czaszką mówi, że chyba czekasz na taką ewentualność, żeby tam zostać dłużej.
Wiesz, fajnie byłoby przyjechać na święta do domu. Mam nadzieję, że się to uda.
No to ma to sens, to co mówisz. Dobra, no jakie plany na najbliższe dni, poza tym, że zaraz ocean?
Pływanie, wspinanie, no i praca.
No okej, okay. Dobra. ja na sam koniec, bo zbliżamy się powolutku do koniuszka, chciałbym zauważyć i sprzedać ciekawostkę, że to Kasia właśnie jest osobą, która mnie wsadziła na lewe sanki z Hot 16 Challenge.
Bardzo dobrze sobie poradziłeś.
I biorąc pod uwagę, że ogarniasz się właśnie na kanarach, to ja nie zrewanżuję się żadnym wyzwaniem w tę stronę.
Kasiu, no mam nadzieję, że może jednak kiedyś
dobra,
coś wymyślisz.
Obiecuję, że kiedyś coś wymyślę. Może będzie miało to związek z Wyspami Kanaryjskimi. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję tobie za poświęcony czas i za fajną rozmowę. I jeszcze pytanie na sam koniuszek. Gdzie można oglądać twoje przekazy stamtąd?
Zapraszam na YouTube, kanał Wałkowanie Świata.
Dobra, a Facebooki?
A Facebook też, jak najbardziej.
Można tobie zostawić, Świata. Można tobie zostawić kciuk w górę?
Byłoby mi bardzo miło.
Dobra, to dziękuję i pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
Dziękuję, do usłyszenia, pa.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
W serwisie gocast.pl oraz na Spotify znajdziesz archiwalne wydania Łowców Wyzwań, między innymi z twórcą Ptaszka Staszka czy młodymi założycielami skarpetkowego Imperium. Ponadto inne podcasty, takie jak Przy Barze, Włącz się czy Uliczny Podcast 3x3. Paweł Ptaszyński, do usłyszenia w kolejnym wydaniu. Dashboard.